Drodzy braterstwo, chciałbym wam przekazać pozdrowienia od moich rodziców, którzy nie mogli przyjechać, a prosili, aby was pozdrowić. A wy, bracia, czyli my, nie ustawajmy czynić dobrze. Tak zachęca nas apostoł Paweł w swoim liście. Czynienie dobrze, dobre uczynki. Łatwo jest o tym mówić, natomiast trudniej jest to robić. Dlatego też zachęta apostoła, abyśmy czynić dobrze, nie ustawali. Ja w swoim rozważaniu postaram się odpowiedzieć nam wszystkim, nie tylko wam, ale i sobie, na takie trzy pytania. Dlaczego należy czynić dobrze? Komu należy czynić dobrze? Jak czynić dobrze? Myślę, że każdy z nas sobie takie pytania musi postawić. Gdy zacząłem zastanawiać się nad tym tematem, postawiłem sobie pytanie. Gdzie jest takie przykazanie? Czy jest gdzieś takie przykazanie, że należy czynić dobrze? Przykazania mamy, co robić, co nie robić, a czy jest takie przykazanie, że należy czynić dobrze? To inaczej może. Kiedy Pan Bóg komuś powiedział pierwszemu, żeby czynił dobrze? Kainowi. Czyli był Adam i miał dzieci i jego dzieciom Pan Bóg jednemu synowi kazał, żeby czynił dobrze. Ale chyba Adamowi wcześniej też, ale widząc, że Kain, a mamy to opisane w księdze, pierwszej księdze Mojżeszowej, w 4 rozdziale, a w 7 wersecie, widząc, że Kain zamyśla czynić źle, to Pan Bóg tak mu powiedział. A zaś jeżeli dobrze czynić będziesz, nie będziesz wywyższony, a jeżeli nie będziesz dobrze czynił, we drzwiach grzech leży, a do ciebie chudź jego będzie, a ty nad nim panować będziesz. A nowe tłumaczenie mówi tak. Gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech, kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Kainowi Pan już zalecił, aby czynił jak? Dobrze. I tak, gdy spojrzymy na to, co jest w Biblii, na to, co jest w Bożym prawie, na to, co jest w zakonie, na to, czego uczył nas Pan Jezus, wszystkie te rzeczy zachęcają nas, abyśmy czynili dobrze. W liście do Efezjan apostoł tak mówi. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie, do dobrych uczynków, do których przeznaczył nasz Bóg, abyśmy w nich chodzili. My jesteśmy Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie, przeznaczeni do dobrych uczynków. Bardzo często zastanawiamy się nad Słowem Bożym, badamy Słowo Boże, wnikamy w Słowo Boże, staramy się je poznać i czasami myślimy, że to już nam wystarczy. Że jeżeli będziemy znali wolę Jego, że jeżeli będziemy znali wszystkie proroctwa, to nam wystarczy do zbawienia. Ale apostoł Paweł mówi nam coś innego. Mówi nam, że te rzeczy tylko mają nam pomagać do dobrych uczynków. Apostoł Piotr, przepraszam, mówi tak. W drugim swoim liście, 1 rozdziale, 19 wersecie. I mamy mocniejszą mowę prorocką, której pilnując jako świecy w ciemnym miejscu, dobrze czyńcie. Czyli mowa prorocka, to, co wiemy, ma nas utwierdzać w tym, żebyśmy dobrze czynili, ażby dzień oświtnął, jutrzenka weszła w sercach waszych. Czyli nasze uczynki mają być skutkiem tego, co mamy w naszym umyśle, tego, co wiemy. Proroctwo, ma nas, którego mamy pilnować, ma nas pobudzać do dobrych uczynków. Dlaczego? Ponieważ dobre uczynki podobają się Bogu. Bogu podobają się nasze dobre uczynki. Dlatego też apostoł Paweł w liście do Tytusa mówi tak: we wszystkim samego siebie wystawiając na wzór dobrych uczynków, mając w nauce całość powagę. A także w tym samym liście mówi do nas, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupił od wszelkiej nieprawości i oczyścił sobie samemu lud własny, gorliwie naśladujący dobrych uczynków. I dalej, w tym jednym liście, trzeci raz apostoł Paweł mówi: wierna ci to mowa, chcę, abyś ty to twierdził, abyś się starał, jakoby w dobrych uczynkach przodkowali, którzy uwierzyli Bogu. W jednym krótkim liście apostoł trzy razy wzywa nas do dobrych uczynków. Musi to być widocznie bardzo ważne dla Pana Boga, abyśmy czynili dobrze. Pan Bóg ma w tym widocznie jakiś cel. Czynienie dobrze. Dla nas, gdy będziemy czynić dobrze, przygotowana jest nagroda. W objawieniu, w drugim rozdziale, 26 wersecie czytamy tak: a kto zwycięży i zachowa aż do końca uczynki moje, dam mu zwierzchność nad poganami. Uczynki moje, czyli uczynki dobre. Mamy też napomnienie, że gdyby nasze uczynki nie były dobre, to w tym samym rozdziale Księgi Objawienia w 5 wersecie czytamy: pamiętaj tedy, skądżeś wypadł, a pokutuj i czyń uczynki pierwsze. A jeśli nie chcesz, przyjdę przeciwko tobie rychło, a poruszę świecznik twój z miejsca swego, jeśli byś nie pokutował. Czyli jeżeli nie będziemy czynić dobrze, ktoś nami może poruszyć. Za uczynki dobre czeka nagroda. Mówi o tym Pan Jezus w 16 rozdziale Ewangelii Mateusza, 27 wersecie: albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z anioły swoimi, a wtedy odda każdemu według uczynków jego. Ale czy tylko wizja nagrody to jest jedyna rzecz, która ma nas motywować do dobrych uczynków? Czy tylko mamy czynić dobre uczynki po to i po to są czynione dobre uczynki, żeby otrzymać nagrodę? Wydaje się, że chyba tak nie jest. Jedynym celem dobrych uczynków dla Boga nie jest tylko, aby sprawdzić nas, abyśmy my pokazali się godnymi nagrody. Pan Bóg ma też i inne cele, być może ważniejsze jeszcze, czemu mają służyć nasze uczynki. W Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, a 16 wersecie Pan Bóg mówi nam o tym celu: tak niech świeci światłość wasza przed ludźmi, aby uczynki wasze dobre widzieli, a chwalili Ojca waszego, który jest w niebiesie. Dobre uczynki nie tylko potrzebne są nam, aby otrzymać nagrodę. Dobre nasze uczynki potrzebne są też innym ludziom, tym, którzy nie znają Boga, aby patrząc na te uczynki chwalili Boga, który jest w niebiesie. Pan Bóg chce, aby nasze uczynki pokazywały Jego dobroć i skłaniały innych ludzi do chwalenia. Pan Bóg chce pokazać się za pomocą naszych uczynków. Bo tak najczęściej jest, że ludzie, zanim zobaczą teologię, zanim zobaczą naukę, to wcześniej widzą dobre uczynki. I bardzo wielu z was, którzy przyszliście do Boga, widzieliście u innych dobre uczynki. I to was zastanowiło, że człowiek, który dobrze czyni, jest dobrym człowiekiem, musi też dobrze wierzyć. I dobre uczynki często przyciągają ludzi do Boga. Ale braterstwo, dobre uczynki być może i również w przyszłości będą lekcją dla innych ludzi, którzy patrząc dzisiaj na dobre uczynki, będą się uczyć tego w przyszłości. Obcowanie wasze, jak pisze apostoł Piotr w pierwszym liście, drugim rozdziale, a 12 wersecie, obcowanie wasze mając poczciwe między poganami, aby zamiast tego, w czym was pomijają jako złoczyńców, dobrym się uczynkom waszym przypatrując, chwalili Boga w dzień nawiedzenia. Nasze uczynki mają być też nauką dla innych, aby przez nie chwalili Boga. Dlatego też dla Boga są one tak ważne. Czasami my, gdybyśmy mówili, co dla Boga jest ważne, może byśmy wybierali wiele różnych rzeczy. Ale dla Pana Boga bardzo ważne są dobre uczynki. Czy braterstwo zastanawialiście się kiedyś, za co Pan Bóg każe? Nie nas, bo my jesteśmy Jego ludem i On troszkę na nas inaczej patrzy, ale za co każe ludzi, którzy nie chcą Go znać? Czy za to, że są bałwochwalcami? Czy za to, że Go nie znają? Mamy w Biblii przykłady spektakularne, gdy Bóg karał inne narody oprócz narodu izraelskiego. Czy pamiętacie, czy wiecie, kogo ukarał Bóg spoza narodu izraelskiego? Taki spektakularny przykład to przykład Sodomy i Gomory. A za co oni zostali ukarani? Za bałwochwalstwo? Być może i było tam bałwochwalstwo, ale nie to przeważyło szale. Czytamy w drugim liście Piotra, w drugim rozdziale, od wersetu szóstego. I miasta Sodomczyków i Gomory w popiół podwróciwszy potępił. Wystawił je na przykład tym, którzy by niepobożnie żyli. A sprawiedliwego Lota, onych niezbożników, rozpustnym obcowaniem strapionego wyrwał. Czyli rozpustnym obcowaniem. Czyli rozpustne obcowanie, złe uczynki. Albowiem widzeniem i słyszeniem on sprawiedliwy, mieszkając między nimi, dzień po dniu duszę swą trapił, uczynkami ich niezbożnymi trapił. Czyli Pan Bóg skarał Sodomę za niezbożne uczynki. Apostoł Juda mówi, jakie to były uczynki w siódmym wersecie swojego listu. Jako Sodoma i Gomora i okoliczne miasta, gdy tymże sposobem, jako i one sprzedeczniały i udały się za cudzym ciałem, wystawiając się na przykład ognia wiecznego. Czyli grzech udania się za cudzym ciałem. Ale proroctwo Ezechiela mówi o jeszcze jednym powodzie, w 16 rozdziale, a w wersecie 9. Jest tam wymieniony powód, dlaczego Pan Bóg zniszczył Sodomę i Gomorę. Czytamy następujące słowa. Powodem zniszczenia Sodomy i Gomory była sytość chleba. To, że miały dużo chleba, a otoż iż była nieprawość Sodomy, siostry twojej. Pycha, sytość chleba i obfitość pokoju. 16 rozdział, 49 werset. Co ona mając i córki jej, ręki jednak ubogiego i nędznego nie posilała. Owszem, wyniósłszy się, czyniły obrzydliwość przed obliczem moim, przetożem je zniósł, jako mi się zdało. Czyli to, że źle czyniły. Za dobre uczynki czeka nagroda, a za złe uczynki nawet narody, do których Pan Bóg wprost nie przemawiał. Pan Bóg karze. Drugi taki przykład, który mamy narodu, który Pan Bóg kazał ukarać, to był naród Amalekitów. I bynajmniej nie zostali oni ukarani za bałwochwalstwo, ale za to, jak czytamy w 5 Księdze Mojżeszowej, w 25 rozdziale, a wersety od 17, za ich nieprawość i złe uczynki. Pamiętaj na to, coś ci uczynił Amalek w drodze, kiedyście szli z Egiptu. Jakoś zabierzał drogę, a pobił ostatnie wojska twego. Wszystkie mdłe idące za tobą, gdy byłeś utrudzony i spracowany, a nie bał się Boga. I za to Pan Bóg kazał wyniszczyć Amalekitu. Że zabijał te, które były słabe i nie mogły się bronić. Że czynił złe uczynki. Był też jeszcze jeden przykład. Gdy Pan Bóg zapowiedział zniszczenie pewnego pogańskiego miasta i posłał tam swego proroka, co rzadko czynił. Pamiętacie proroctwo Jonasza? Jonasza, który idzie do Niniwy. Dlaczego Pan Bóg skierował swojego proroka do miasta Niniwa? Przecież wiele było miast, które były miastami pogańskimi i które nie wierzyły Panu Bogu. Ale prorok poszedł do Niniwy i tam w Niniwie głosił słowa swojego proroctwa. Mówił o Panu Bogu. Mówił o tym, że Pan Bóg za 40 dni zniszczy to miasto. Wstań, idź do Niniwy, tego miasta wielkiego, a każ przeciwko niemu, co ci rozkazuje. Wstał tedy Jonasz i poszedł do Niniwy według słowa Pańskiego. Wtedy Jonasz począł chodzić po Niniwie, ile mógł za jeden dzień ujść. I wołał, mówiąc, po 40 dniach Niniwa będzie wywrócona. I uwierzyli Niniwczycy Bogu, a zapowiedziawszy post, oblekli się w wory od największego z nich aż do najmniejszego. A gdy ta rzecz przyszła do króla Niniwskiego, powstał ze stolicy swojej, złożył z siebie odzienie, a oblukszy się w wór, siedział w popiele. I rozkazał wołać i opowiadać w Niniwie z dekretu książęcego. Ludzie i bydło, i woły, i owce niech się nie ukuszają, i niech się nie pasą, i wody nie piją. Ale niech się okryją worami ludzie i bydło, i niech do Boga gorliwie wołają, a niech się odwróci każdy od złej drogi swojej, od łupiestwa, które jest w ręku jego. I znowu braterstwo. Nie bałwochwalstwo, ale łupiestwo, ale niesprawiedliwość. Złe postępowanie w stosunku do drugiego człowieka było powodem kary. Zobaczcie, że Jonasz nie mówił tym ludziom, co źle czynią. On im mówił tylko, że przyjdzie na nich kara. Skąd więc Niniwczycy wiedzieli, co jest powodem kary, co jest powodem grzechu? Tłumaczy to nam apostoł Paweł w liście do Rzymian, w 2 rozdziale, a werset 14, gdzie pokazuje nam, że chociaż niektórzy nie mieli prawa Bożego, nie mieli zakonu, bo ponieważ poganie, nie mając zakonu, z przyrodzenia czynią, co jest w zakonie. Ci zakonu nie mają, sami sobie są zakonem, który ukazuje skutek zakonu napisany w sercach swoich. Z poświadczenia sumienia ich i myśli wespół siebie oskarżających i wespół siebie wymawiających. Poganie mieli prawo zakodowane w swoich sercach. I domyślili się, że ich złe postępowanie jest powodem mającej przyjść od Boga kary. W związku z tym możemy wnioskować, że dla Pana Boga ważne jest to, aby nie tylko my, ale i inni ludzie dobrze czynili. Pan Bóg chce skłonić wszystkich ludzi do czynienia dobrze. Ale powstaje pytanie, jeżeli mamy czynić dobrze, to komu? Komu mamy czynić dobrze? W liście do Galacjan w 6 rozdziale, od 9 wersetu czytamy. A dobrze czyniąc, nie słabiejmy, albowiem czasu swego rządź będziemy nie ustawając. Przeto tedy, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim. Ale najwięcej domownikom wiary. Wiesz co, ten werset jest trudny. Bo my mówimy, że wszystkim trzeba, ale najwięcej domownikom wiary. I najczęściej tak to po sobie mówię, to zaczynamy czynić dobrze domownikom wiary, a później co? A no później to już czasu może nie starczyć. Ale ten werset nie jest, czyńcie dobrze domownikom wiary, a potem jak wam zostanie czasu, to jeszcze innym. Czyńcie dobrze wszystkim, ale najwięcej domownikom wiary. Pamiętajmy o tym, że Pan Bóg zachęca nas słowami apostoła, żebyśmy wszystkim czynili dobrze. Pan Bóg słowami swego Syna Jezusa Chrystusa powiedział nam coś jeszcze więcej. Że mamy czynić wszystkim, to znaczy również naszym nieprzyjaciołom. Ale ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjacioły wasze. Błogosławcie tym, którym wam przeklinają. Dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści. I módlcie się za tymi, którzy wam złorzeczą. Dobrze jest czynić tym, których lubimy. I lubimy czynić dobrze, sprawia nam to przyjemność. Może i innym też lubimy czynić dobrze. Ale jak trudno jest czynić dobrze komuś, kto czyni nam źle, kto nas nienawidzi. Często budzi się nas uczucie, dlaczego? Przecież on mi źle robi. Czy nie warto by mu oddać, pokazać, jak smakuje zły uczynek, jak smakuje coś, co mi uczyniłeś? A Pan Jezus mówi, dobrze czyńcie waszym nieprzyjaciołom. A w innym miejscu mówi, że to jest jak wylanie węgli ognistych na głowę. Czynienie komuś dobrze za to, że czynił nam źle. Pan Jezus jest tu dla nas przykładem, że chociaż chcieli mu czynić źle i czynili mu źle, on czynił dobrze. On pokazywał nam, jak czynić dobrze. W pewnym momencie chcieli go ukamienować. I Jezus odpowiedział, w Ewangelii Jana czytamy w 10 rozdziale, 32 wersecie. Odpowiedział im Jezus, wiele dobrych uczynków ukazałem wam od Ojca mego. Dla których z tych uczynków kamienujecie mnie? Pan Jezus pokazywał, będąc na ziemi, jak czynić dobrze. A za to, że on czynił dobrze, to chcieli go ukamienować. I spytał się, dla którego z tych uczynków mnie kamienujecie? Mamy czynić dobrze wszystkim, braciom, ale również i nieprzyjaciołom. Ale Pan Bóg oczekuje dobrych uczynków nie tylko od nas. On oczekuje dobrych uczynków również od innych ludzi. Mamy tego dowód w pewnej przypowieści, którą nie będziemy dzisiaj się nad nią zastanawiać. Jakbyśmy ją nie chcieli tłumaczyć, to jednak główna jej myśl przewodnia jest to, że należy czynić dobrze. Wtedy czytamy o tym w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale, 34, od 34 wersetu. Wtedy rzecze król tym, którzy będą po prawicy Jego. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego. Odziedziczcie królestwo wam zgotowane od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem gościem, a przyjęliście mnie. Byłem nagim, a przyodzialiście mnie. Byłem chorym, a nawiedzialiście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy mu odpowiedzą sprawiedliwie, mówiąc, Panie, kiedyśmy Cię widzieli łaknącego, a nakarmiliście Cię, albo pragnącego, a napoiliśmy Cię. I kiedyśmy Cię widzieli gościem, a przyjęliśmy Cię, albo nagim, a przyodzialiśmy Cię, albo widzieliśmy Cię chorym, albo w więzieniu, a przychodziliśmy do Ciebie. A odpowiadając król rzecze, zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. I myślę, że oprócz wymowy tej przypowieści, nad którą często się zastanawiamy, jest tu pokazana generalna zasada Boża, że Pan Bóg pamięta każdy dobry uczynek. Niezależnie od tego, kto go zrobił. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. A w innym miejscu mówi, że kto by nawet kubek zimnej wody podał w imię ucznia, kto by też napoił jednego z tych małych tylko kubkiem zimnej wody w imię ucznia, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. I tu już przechodzimy do kolejnej części rozważań. Jak możemy dobrze czynić? Podane przykłady są bardzo proste. Kubek zimnej wody. Czy to coś wielkiego? Dziś może ktoś by się obraził, że podał mu kubek zimnej wody, może nie herbaty, albo innego lepszego napoju. Ludzie dzisiaj tak troszkę pogardzają wodą, czystą wodą. Ale w owym czasie i do dzisiaj woda jest czymś, co najlepiej gasi pragnienie. Ożywcza, zimna woda. I kubek zimnej wody kosztuje bardzo mało, nawet mniej jak grosz. A jednak potrafi często ocalić człowiekowi życie. Kubek wody dla spragnionego. Ale w przypowieści pokazane jest, że również dobrym uczynkiem jest odwiedzenie chorego, że również dobrym uczynkiem jest, gdy kogoś nawiedzamy w więzieniu. Ale powiecie, ale dzisiaj to w więzieniu siedzą sami nieprawi ludzie. Ale często nie zawsze chodzi, przynajmniej powiedzmy, nie zawsze tu chodzi o literalne więzienie. Wielu jest takich, którzy są w więzieniu, którzy są różnymi rzeczami związani, zniewoleni i czekają, aż ich odwiedzimy i pocieszymy. Pragnący to nie zawsze taki, który pragnie takiego zwykłego fizycznego napoju. To często ktoś, który pragnie czegoś więcej. I człowiek głodny może być człowiekiem głodnym fizycznie. Jemu również się należy dobry uczynek, czyli danie zwykłego cielesnego pokarmu. Ale głodnym można być też inaczej, bo Pan Jezus powiedział, że nie samym chlebem człowiek żyje. Widzimy więc, że Pan Jezus pokazuje nam obszar, gdzie możemy dobrze czynić. A dobre uczynki nie zawsze muszą być wielkie. Jedna niewiasta, gdy Pan Jezus był przed śmiercią, wylała słoik maści alabastrowej i gdy potępiano ją za ten uczynek, który uważano za marnotrawstwo, a Jezus rzekł: zaniechajcie jej, przedże się jej przykrzycie. Dobry uczynek uczyniła przeciwko mnie. To jest braterstwo, wylanie maści. Wylanie alabastrowej maści jest dobrym uczynkiem. I my dzisiaj również możemy wylewać na naszych braci, na naszych bliskich, na innych ludzi alabastrową maść. Ale Pan Jezus w innym miejscu mówi, że dobrym uczynkiem może również być pomoc chorym. Pomoc tym, którzy są strapieni. Ulga w chorobie. Gdy uzdrawiał człowieka z uschłą ręką, wszyscy zarzucali mu, że czyni to w sabat. A Pan Jezus opowiedział im historię o owcy, którą w sabat trzeba również jej pomóc. A czym zacniejszy jest człowiek niż owca? Przecież godzi się w sabat dobrze czynić? I Pan Jezus w sabat, w Boże Święto, dobrze czynił. Dając nam ten sam przykład, że czas wolny, czas wtedy, kiedy nie pracujemy, jest bardzo dobrym czasem, aby czynić dobrze. Mamy jeszcze inny ciekawy przykład dobrego uczynku, opisany w Starym Testamencie. W księdze Ruty, w 2 rozdziale, a 12 wersecie czytamy: Niech odda Pan uczynek Twój i niech będzie zapłata Twoja doskonała od Pana Boga Izraelskiego, gdyżeś przyszła, abyś nadzieję miała pod skrzydłami Jego. Te słowa skierowane są do Ruty. Jaki ona uczyniła dobry uczynek? Uczyniła dobry uczynek, że poszła opiekować się swoją teściową. Że poszła opiekować się nią w starości. Niech Ci Pan odda uczynek Twój. Jak rozumiemy dobry uczynek. Innym przykładem człowieka, który zrobił dobry uczynek, jest człowiek z przypowieści, który idąc drogą z Jerycha do Jerozolimy napotkał leżącego, pobitego człowieka. Czytamy o tym w Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale, 33 wersecie. Ale Samarytanin, niektóry jadąc, przyjechał do niego, a ujrzawszy, użalił się go. Zobaczył człowieka, który potrzebuje pomocy. Gdy inni przechodzili obojętnie, gdy przechodził obojętnie kapłan, gdy przechodził obojętnie lewita, to Samarytanin, który być może miał mniej czasu niż tamci, bo musiał pracować, on jednak, gdy zobaczył kolego pobitego, użalił się nad nim. Wziął go, opatrzył jego rany i zawiózł do gospody. A on rzekł, gdy Pan Jezus się spytał, który był dla tego człowieka bliźnim, a on rzekł, ten, który uczynił miłosierdzie nad nim. Samarytanin uczynił dobry uczynek. Uczynek miłosierdzia. Zresztą i dzisiaj jest wiele miejsca dla nas na czynienie uczynki miłosierdzia. Być może jest wiele służb, które pomagają ludziom. Być może wtedy dzisiaj Samarytanin nie musiałby udzielać pomocy. Wystarczyłoby, żeby zadzwonił po karetkę pogotowia. Ale pomimo tego jest wiele miejsc na nasze dobre uczynki. Pomimo tego, że być może struktury państwa są bardziej rozbudowane do udzielania pomocy, niemniej jednak ludzi, którzy potrzebują pomocy, wciąż jest bardzo, bardzo wielu. Jest jeszcze jeden obszar, w jaki sposób możemy udzielać pomocy. Pomocy udzielać możemy fizycznie, odwiedzając, pomagając fizycznie, ale apostoł Paweł pisze również, że jest inny rodzaj udzielania pomocy. Mówi o tym w liście do Tymoteusza, w pierwszym liście, 6 rozdziale, a wersety od 17. Bogaczom w tym teraźniejszy wieku rozkaż, aby nie byli wysokomyślnymi, aby nadziei pokładali w bogactwie niepewnym, ale w Bogu żywym, który nad wszystko obficie ku używaniu daje. Aby innym dobrze czynili, w uczynki dobre bogatymi byli, radzi dawali, a radzi udzielali. Skarbiąc sobie grunt dobry na przyszły czas, aby otrzymywali żywot wieczny. Jest tu również lekcja dla nas, szczególnie, że czas, w którym żyjemy, jest czasem, gdy może więcej niż zwykle wśród poświęconych jest ludzi, którym się troszkę lepiej powodzi. Apostoł mówi, że to nie jest tak bez powodu. Czasami Bóg daje jednym więcej, aby mogli się dzielić z drugimi, aby mieli możliwość dobrze czynienia. Bo nawet w ten sposób można dobrze czynić. Mamy na to również jeden biblijny dowód, że pewien człowiek, który bardzo się gorliwie modlił i dobrze czynił, otrzymał od Boga, został zauważony przez Boga. Dziękuję. Pamiętamy setnika Korneliusza. Czytamy w Dziejach Apostolskich. A on, pilnie patrząc nań, a przestraszony będąc, cóż jest, Panie, rzekł mu. Modlitwy Twoje i jałmużny Twoje wystąpiły na pamięć przed oblicznością Bożą. Pan Bóg zauważył modlitwy, ale i co? Jałmużny, czyli pieniądze, które dawał na wspomożenie innych. Chociaż ten człowiek nie był Żydem, był poganinem. A jednak jego jałmużny zostały zauważone. Również braterstwo, nasza wiara może być uczynkiem. Apostoł Jakub mówi, ty wierzysz, iż jeden jest Bóg? Dobrze czynisz. Diabli temu wierzą i drżą. Czyli nasza wiara też jest dobrym uczynkiem. Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza zaleca również, aby dobre uczynki były naszą ozdobą. Szczególnie mówi o siostrach, ale myślę, że również dotyczy to braci. Także i niewiasty, aby się ubiorem przystojnym, ze wstydem i skromnością zdobiły niestrefionymi włosami albo złotem, albo perłami, albo szatami kosztownymi, ale jak przystoi niewiastom, które się ozywają do pobożności, dobrymi uczynkami. Myślę, braterstwo, że dotyczy to nas wszystkich, że powinny nas wszystkich zdobyć nie stroje, nie szaty, nie inne rzeczy, ale właśnie dobre uczynki. Bo dobre uczynki są, braterstwo, tym, w czym pokazuje się nasza wiara. Poznajemy, znamy proroctwa, znamy Bożą wolę, wierzymy w Niego i jeżeli to robimy, to skutkiem tego są nasze dobre uczynki. Mówi o tym apostoł Jakub. Cóż pomoże, bracia moi, jeśli by kto rzekł, że ma wiarę, a uczynków by nie miał? I zali go ona może zbawić? A gdyby brat albo siostra byli nieodziani i schodziłoby im na powszedniej żywności, i rzekłby im kto z was, idźcie w pokoju, ugrzejcie się i najedźcie, a nie dalibyście im potrzeb ciała należących, cóż to pomoże? Także i wiara nie ma li uczynków, martwa jest sama w sobie. Albowiem rzecze, kto ty masz wiarę, a ja mam uczynki, ukaż mi wiarę twoją bez uczynków twoich, a ja tobie ukażę wiarę moją z uczynków moich. I daje nam przykład. Przykład Abrahama, który był usprawiedliwiony przez swój uczynek, gdy ofiarował Izaaka. I drugi przykład. Przykład Rahab, przetecznicy, która z uczynków została usprawiedliwiona przez to, że ocaliła od śmierci dwóch szpiegów. Apostoł Jakub pokazuje nam tym samym, że z naszej wiary, z naszej głębokiej wiary powinny wynikać nasze dobre uczynki. Bo one są tym, którzy świadczą, poświadczają naszą wiarę. I gdy czytamy nasz tematowy werset, zdaje się on mówić i zachęcać nas do dobrych uczynków. Ale, braterstwo, przeczytajmy sobie dwa wersety wcześniej. Bo słyszymy, iż niektóre między wami nieporządnie chodzą, nic nie robiąc, ale się niepotrzebnymi rzeczami bawiąc. Przecież takowym rozkazujemy i napominamy ich przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby w pokoju robiąc swój własny chleb jedli. A wy, bracia, nie słabiejcie, dobrze czyniąc. W tym kontekście apostoł pokazuje, że dobre uczynki są kontrastem do nic nie robienia. Dobre czyny są kontrastem dla robienia rzeczy niepotrzebnych. Możemy nic nie robić, albo robić rzeczy niepotrzebne. Apostoł mówi, tego nie, tak nie róbcie, tak nie postępujcie. Pracujcie, zarabiajcie na chleb i róbcie dobre uczynki. Nie słabiejcie dobrze czyniąc. Nam niekiedy wydaje się, że wystarczy, dla chrześcijanina wystarczy, że nie będzie czynił jak? Źle. Ale apostoł mówił nie. Gdy ktoś nic nie robi, albo robi rzeczy niepotrzebne, które nie są koniecznie złe, ale niepotrzebne, To jest to za mało. Wy nie słabiejcie, dobrze czyniąc. Przecież apostoł Jakub mówi nam tak. Przecież kto umie dobrze czynić, a nie czyni, to co? Grzech ma. A braterstwo, czy ktoś z nas nie umie dobrze czynić? Kto to jest taki, kto nie może dobrze czynić? Być może tacy są, ciężko złożeni chorobą, nie mogący już nic uczynić. Ale często ci, co jeszcze nie mogą nic fizycznie uczynić, to zanoszą za nas swoje modlitwy. Przeto jest to słowa dla nas napomnienia. Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, grzech ma. Ale braterstwo, zebraliśmy się tutaj dzisiaj po to, żeby czegoś się nauczyć. I apostoł mówi, że nasze spotkanie mają swój cel. Gdy się spotykamy, to patrzmy jedni na drugich. Patrzmy jedni na drugich nie, żeby zobaczyć, jak są ubrani, nie, żeby zobaczyć, jak wyglądają, ale przypatrujmy się jedni drugim ku pobudzaniu się do miłości i dobrych uczynków. Przypatrujmy się nie na stroje, ale na czyny naszych współbraci. Przypatrujmy się, co oni robią i uczmy się od nich i pobudzajmy się wszyscy do dobrych uczynków. Bo Pan Bóg chce, abyśmy dobrze czynili. Aby nasze dobre uczynki były światłem. Światłem dla ludzi. Aby ludzie przez nasze dobre uczynki mogli poznać Jego wielką moc i chwałę. Aby ludzie kiedyś w dzień nawiedzenia popatrzyli na nasze uczynki i coś się z nich nauczyli. A czynić dobrze nie jest trudno. Nie muszą to być wielkie rzeczy. Podany kubek, pomoc w chorobie, odwiedziny, słowa pociechy, pomoc dla tych, którzy jej potrzebują, wylanie alabastrowej maści, udzielenie finansowej pomocy, udzielenie fizycznego, jak i duchowego pokarmu, podania kubka zimnej wody i słowa prawdy. Ale to wymaga od nas wynałożenia swojego czasu, swych pieniędzy, swojej energii i zauważenia, braterstwo. Zauważenia, gdzie, w którym miejscu potrzebne są dobre uczynki. Bo możemy, tak jak ten kapłan i lewita, przejść obok, nie zauważając, spiesząc się do ważniejszych zadań. A dobre uczynki leżą gdzieś przy drodze i czekają na nas. Pamiętajmy, kto umie dobrze czynić, a nie czyni, grzech ma. Pobudzajmy się więc, przypatrując się jedni drugich, do dobrych uczynków. Amen.